Sponsorem audycji Leśne Lato jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Leśne Lato.
W lasach zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, przyroda chroniona jest na wiele sposobów. Rezerwaty, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, ochrona gatunkowa to tylko niektóre z nich. Najważniejszą formą ochrony przyrody w Polsce są parki narodowe, nadzorowane bezpośrednio przez Ministerstwo Środowiska. Były one powoływane na terenach, na których wcześniej gospodarowali leśnicy z Lasów Państwowych. Nierzadko byli oni inicjatorami powstawania parków narodowych. Dzięki ich pracy przyroda może być teraz chroniona w parkach w szczególny sposób. Na terenie Lasów Państwowych wyróżniamy rezerwaty, czyli wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Spośród 1501 rezerwatów w Polsce większość to rezerwaty, 1285, zlokalizowane na gruntach w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Łącznie zajmują one powierzchnię 123,5 tysiąca hektarów, natomiast powierzchnia leśna w rezerwatach wynosi niemal 106 tysięcy hektarów. Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2019 roku na gruntach w Zarządzie Lasów Państwowych było 11 314 pomników przyrody, z czego 9 tysięcy stanowiły pojedyncze drzewa, a 1380 to grupy drzew. Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 123, a wiele gruntów parków krajobrazowych podlega zarządowi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Strefy ochronne zostały utworzone w celu ochrony ostoi i stanowisk roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową lub ostoi miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową. W Lasach Państwowych utworzono 3893 strefy ochronne wokół chronionych gatunków o łącznym areale wynoszącym 154 938 hektarów, z czego ponad 22% stanowi powierzchnia ochrony całorocznej. Strefy w Lasach Państwowych utworzono w celu ochrony ostoi ptaków, ssaków, gadów, owadów, roślin, porostów, a także innych dóbr przyrodniczych. Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni. Małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie na gruntach w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe znajduje się ponad 8 tysięcy o powierzchni ponad 29,5 tysiąca hektarów. Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny. W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 715 gatunków roślin, 322 gatunków grzybów i porostów, a także 799 gatunków zwierząt. Około 65% gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne. Lasy Państwowe podejmują również własne inicjatywy ochronne. Pomagają wybranym gatunkom zwierząt i roślin zasiedlić miejsca, gdzie gatunki te wyginęły. Reintrodukcje lub gdzie są zagrożone wyginięciem, czyli restytucje. Dotyczy to na przykład drzew i krzewów, cisa, a także sudeckich jodeł oraz ptaków, cietrzewia czy głuszca. Na gruntach w Zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i pod opieką leśników bytuje 1/4 polskiej populacji żubrów. To tematy na tę godzinę, a te tematy będziemy poruszać z doktorem inżynierem Mirosławem Waniewskim, zastępcą dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie do spraw gospodarki leśnej. Panie dyrektorze, z jakimi jeszcze gatunkami inwazyjnymi teraz Państwo się zmagają w lesie?
Tak, dobre słowo Pani użyła, Pani redaktor, że właśnie zmagamy się, bo zmagamy się rzeczywiście z czeremchą amerykańską, która również pochodzi z Ameryki Północnej i kiedyś na fali takiego entuzjazmu, tak w uproszczeniu pojmowanej bioróżnorodności została niefrasobliwie wprowadzona do naszych lasów. Oczywiście ci, którzy to czynili, mieli jak najlepsze zamiary i mało tego, wiązali wielkie nadzieje z tym, że ten gatunek, który również ma bardzo małe wymagania glebowe, wymagania wodne, jest bardzo żywotny. No i przypisywano mu inne też korzystne cechy, które w jakiś sposób są prawdziwe, że opad ściółki, która wzbogaca glebę tam w materię organiczną i tak dalej, no i służy biocenozie, bo te owoce, które spożywają jakieś zwierzęta. Natomiast staje się ona w tej chwili i gatunkiem inwazyjnym, czyli takim, który zagraża istnieniu innych gatunków, wypiera po prostu inne gatunki poprzez to, że zabiera im przestrzeń życiową, zabiera składniki pokarmowe z gleby, konkurencję też o światło wygrywa i wypiera te rodzime gatunki, to runo leśne, które było tam od wieków i było dostosowane do tego miejsca, do tej lokalizacji. No i czeremcha amerykańska jest sztucznym elementem w naszym krajobrazie. Również ma pewne walory, ale prawdziwemu przyrodnikowi, prawdziwemu leśnikowi też, no i uważnemu obserwatorowi przyrody nie może się to podobać, bo jest to element sztuczny i zakłócający tę harmonię, o której ja ciągle powtarzam, która powinna istnieć w przyrodzie, w środowisku. I dlatego podejmujemy walkę z tą czeremchą. Kiedyś, to paradoks taki, że kiedyś leśnicy dostawali medale za wprowadzanie tej czeremchy i to nie tak w odległym czasie, bo jeszcze pamiętam na przestrzeni mojego życia zawodowego, na początku, kiedy zaczynałem swoją karierę, w ramach wprowadzania podszytów, czyli takiego wzbogacenia dolnych warstw drzewostanu, jednym z gatunków była właśnie czeremcha amerykańska i to był powód do dumy przez wielu leśników, no i niektórzy nawet wypinali piersi, żeby się za to oczekiwać jakiejś nagrody, że duże powierzchnie odnowili tą. My teraz, nastąpiła ewolucja naszego postrzegania, poglądu.
A zresztą wiedza się zmienia, tak jak w wielu dziedzinach, prawda? Tutaj nauka też do tego przychodzi nam z pomocą.
Tak, no a poza tym można powiedzieć, że bardziej wysublimowane nasze są też oczekiwania i patrzenie na świat przyrody, na krajobraz. Przykładamy większą wagę do takich niuansów, które wcześniej nie miały, że tak powiem, znaczenia albo nie były brane pod uwagę. Natomiast obecnie chcemy doprowadzić do takiego porządku w świecie przyrody i cały nasz wysiłek leśników, bo niektórzy właśnie tam... Właśnie to hasło, które pani na wstępie użyła, to, które tam gdzieś w obiegu, w ramach nieuczciwej, mogę tak nazwać, walki z leśnikami, z lasami, z gospodarką leśną, jest używane plantacje desek i tak dalej. Oczywiście nie, to jest bardzo oparte na takim miernym postrzeganiu, na słabej znajomości tej problematyki. No a my doskonalimy te naszą sztukę leśną i właśnie chcę podkreślić, że nie chodzi tylko o pozyskanie drewna, które jest oczywiście ważnym elementem i wcale się tego nie wypieramy i wcale nie uważamy, że należy się wstydzić, że drewno pozyskujemy z lasu. Mamy to dobro, którym jesteśmy obdarzeni, przyrodnicze, które mało tego jest odnawialnym dobrem, które ciągle trwa. Przecież bioróżnorodność z powodu tego, że prowadzimy gospodarkę leśną, nie zanika, wręcz przeciwnie, jest ona nawet czasami jeszcze bardziej wzbogacana, ta bioróżnorodność, bo przez to, że my czynimy pewne tam nawet takie zabiegi typu poszerzanie zasięgu występowania niektórych gatunków, które tam zostały gdzieś cofnięte w wyniku tam rozwoju cywilizacji. Myślę tu o takich gatunkach na Lubelszczyźnie jak głuszec, no teraz oczywiście też żubry wprowadzamy jako wolne stado w lasach janowskich. Chronimy żółwia tam w błotach Sobiboru, czy Włodawy, czy
hełma.
Tak. I chcę powiedzieć, że ta nasza gospodarka leśna polega właśnie nie tylko na pozyskiwaniu tego głównego pożytku, jakim jest drewno, które oczywiście jest niezbędne dla naszej gospodarki, mało tego, daje nam bardzo duże profity, mówię w skali nie nas jako leśników, czyli leśnictwa, ale całej gospodarki narodowej. Tutaj tak na marginesie nadmienię, że zajmujemy bardzo znakomite miejsce w produkcji i w eksporcie mebli. I to znaczące, bo w czołówce świata, można powiedzieć, pomimo że jak spojrzymy na powierzchnię naszego kraju, to jest ona maleńka na globie ziemskim, a pomimo to dajemy tak dużą produkcję mebli na cały świat, co jest powodem do chluby i do zadowolenia. Ale mówię, oprócz tego bardzo dbamy o to, żeby jednocześnie to dobro, jakim są lasy, z którego pozyskujemy to drewno, były jak najbogatsze przyrodniczo, czyli bioróżnorodność na różnych poziomach, poprzez bioróżnorodność gatunkową, bioróżnorodność populacyjną, bioróżnorodność genetyczną i jednocześnie ciągle jakby pracujemy nad utrzymaniem tej harmonii, tej zgodności, tych gatunków, udziału gatunków w zależności właśnie od siedlisk, od krajobrazu, od lokalnych tam jakby uwarunkowań, tak.
Rozmawiamy z zastępcą dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie do spraw gospodarki leśnej, doktorem inżynierem Mirosławem Waniewskim.
Leśne lato.
Panie dyrektorze, już wspomniał tutaj pan na przykład o gatunkach chronionych. My tutaj w audycji Leśne Wędrowanie staramy się, idąc tropem wiedzy oczywiście leśników, ale też i naukowców, też profesorów leśnictwa, podkreślać, że to nie jest tak, że wtedy, kiedy człowiek pozostawia przyrodę samą sobie, to ona właśnie najlepiej prężnie działa, najpiękniej i wtedy wszystkie gatunki chronią się same i generalnie bez człowieka to jest to. Przecież tak wielu profesorów mówi nam o tym, że najprostsza rzecz, bocian biały nie byłby tak szeroko rozpowszechnionym gatunkiem u nas właśnie gdzieś na obrzeżach lasów i pól i na tych obrzeżach rolniczych, gdyby nie owo rolnictwo, gdyby nie ta maszyna, która skosi łąkę po to, żeby on mógł lepiej wybrać sobie jedzenie, tak? I stąd też kwestia na przykład ochrony żółwia błotnego, czy także tego głuszca, czy bardzo wielu gatunków, że na przykład tam, gdzie już do tej pory nie jest prowadzony wypas bydła, należy na przykład wprowadzić maszynę po to, żeby skosiła dany teren, aby mogły nadal żyć i rozwijać się kolejne gatunki, no chociażby, nie wiem, zagrożona w naszym terenie wodniczka, prawda? Więc rzeczywiście ta zależność pomiędzy, czy też nawet współzależność tak po prostu pomiędzy człowiekiem a przyrodą, to jest chyba ten sens, który idzie nam na nowo zrozumieć w tych bieżących czasach, prawda? Na nowo też jakby przystosować się do tego, że to nie jest tak, że mamy sobie zostawić te tereny puszczańskie i tam nie stawiać ludzkiej stopy.
W niektórych kręgach, nie chcę powiedzieć, nie chcę użyć jakiegoś tam słowa, które by wartościowało, ale bo nie zawsze są złe intencje, ale często to wynika też z niezrozumienia pewnych procesów i są takie nawoływania, zostawić coś, w ogóle ręki ludzkiej tam nie tak. No i ja tutaj chcę nadmienić, że nie zawsze jest to dobre, albo w większości przypadków nie jest to dobre, ponieważ no, zmiany te cywilizacyjne w naszej przestrzeni, tej, którą zajmujemy, geograficznej, czy krajobrazu, tego szeroko pojętego krajobrazu, dokonały się takie zmiany, że niemożliwa jest taka samoregulacja na małym obszarze. Ona jest możliwa, ale na wielkich przestrzeniach, na wielkich obszarach. I dla przykładu, co mogę tu podać? No takie podejście czasami niefrasobliwe, że chronimy wilka, bo jakiś tam grupa miłośników, kochająca wilki, widzi tylko ten gatunek i postrzega w ogóle nasze działania poprzez działania chroniące wilka. Natomiast nie widzi niczego innego. Ja nawet czasami ubolewam. Mówię, jeżeli powstało Towarzystwo Miłośników Wilka, to powinno powstać Towarzystwo Miłośników Zajączków, Towarzystwo Miłośników Sarenek i tak dalej. I okazałoby się, że wszyscy mają sprzeczne jakby oczekiwania. I doszłoby pewnie między nimi do może bitew takich, jakie są również w przyrodzie, czyli między wilkami a zajączkami, a między sarenkami. Natomiast człowiek poprzez to, że istnieje na ziemi, pozmieniał krajobraz. Zresztą chyba człowiek ma prawo również funkcjonować w tym krajobrazie i w tej przyrodzie, chociaż są czasami ostatnio sprzeczne zdania na ten temat, są skrajne takie, że to człowieka w ogóle nie powinno być i powinien być wyeliminowany. No oczywiście dochodzimy do absurdów tutaj. Nie można ulegać takim właśnie łatwym jakimś receptom czy przekazom takim, tylko trzeba widzieć całościowo przyrodę, krajobraz, przestrzeń geograficzną i rozumieć to, no niestety, ale na poziom filozoficzny trzeba przejść i prawo do istnienia i do współegzystencji. Oczywiście nie możemy na pewno wykluczyć człowieka z tej naszej przestrzeni. Człowiek ma prawo do życia, do gospodarowania, do korzystania z tej przestrzeni, z przyrody i tak dalej. Oczywiście trzeba dążyć do tego, żeby to się odbywało w sposób harmonijny, w sposób taki, który jak najbardziej szanuje to istnienie wokół i to bogactwo i tę bioróżnorodność. Natomiast nie wolno popadać w skrajności. I do nawet mając wspaniałe intencje, na przykład ochrony wilka, no nie możemy się zgodzić na to, bo ja zadaję pytanie czasami tym, którzy tam z nami dyskutują na radach techniczno-gospodarczych, na leśnictwach, no, że tu trzeba chronić. Ale ja się pytam, to ile ma być tych wilków? No i oni wtedy rozkładają ręce, nie wiedzą. No to mówię, co, maksymalnie? No to będą te wilki się mnożyć, po prostu skonsumują wszystkie składniki tej przyrody, które żywe są, które będą im służyły za pokarm, a potem zaczną umierać straszną śmiercią głodową, będą chorować, będą chodzić i tak dalej. Czyli oczywiście na wielkim obszarze ta przyroda by się sama uregulowała i faktycznie część wilków by zaczęła umierać na wściekliznę, na inne choroby, by je dziesiątkowały i tak dalej i byłaby. No ale tutaj my musimy jakoś dbać o to, żeby oprócz wilków żyły również inne zwierzęta. I niestety, ale my musimy to regulować, bo tak jak powiedziałem, na wielkim obszarze przyroda się samoreguluje, na takich małych niestety musimy my tutaj, bo musimy brać odpowiedzialność za to wszystko. A jeżeli byśmy się wyrzekli tej odpowiedzialności, to doprowadzilibyśmy do koszmarnych zmian takich w naszym środowisku. Nie wiem, czy takich, które by były do zaakceptowania przez tych nawet miłośników takiej niezakłóconej, jakby nieingerującej postawy.
Naszym gościem jest zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie do spraw gospodarki leśnej Mirosław Waniewski.
Leśne lato.
Te wspomniane przez pana wilki, prosta rzecz, bardzo wielu leśników, na przykład z terenu Nadleśnictwa Tomaszów czy innych ościennych, mówi o tym, że tak naprawdę wilk w całej Polsce szuka sobie terytorium, bo tego miejsca zaczyna mu brakować i my podobno już przyjmujemy nasze regionalne lubelskie lasy, wilki bieszczadzkie na przykład. Jeszcze czas, żebyśmy zaczęli przyjmować także niedźwiedzie.
To znaczy, no, wilk jest istotą bardzo lubiącą wędrówki, czyli jest to gatunek wędrujący i oczywiście, że ekspansję na inne obszary podejmuje. Jeżeli jest w danym miejscu przegęszczenie populacji, no to automatycznie się ta populacja rozśrodkowuje i przechodzi na inne tereny. No i oczywiście wiążą się z tym różne inne zjawiska. Wtedy zwierzyna, która jest żerem tego gatunku, zaczyna się zbijać w gromady, przemieszczać na inne obszary.
Przepędzana jest.
Tak, oczywiście czasami się zdarzają takie nasze wielkie kompleksy leśne, na przykład lasy janowskie, że na kilka lat znika wszelka zwierzyna płowa. Nie ma jeleni, nie ma sareń i tak dalej. I dziwne zjawisko. No, wielkie niby połacie leśne, a nie ma. No dlaczego? No bo tam znowu pojawiły się zbyt duże watahy wilków, które oczywiście przeganiają te zwierzyny na inne obszary. Potem oczywiście następuje wędrówka tychże drapieżników za tymi jeleniowatymi, które z kolei znowu wracają na te tereny. I takie przeganianie odbywa się wciąż w naszej tutaj przestrzeni. Natomiast mam pewne wątpliwości, czy ta nasza taka bezwzględna ochrona niektórych gatunków nie prowadzi do nieszczęść i do zakłócenia w przyrodzie. Między innymi tutaj też można podać przykład łosia, którego jest bardzo dużo w naszej przestrzeni. Tutaj ja może tutaj wspomnę, że populacja łosia się rozrosła do niesamowitych rozmiarów. W Polsce jest gdzieś 50 tysięcy sztuk. Z tego chyba 1/5 to jest właśnie Lubelszczyzna. 10 tysięcy sztuk to jest bardzo dużo. To jest niesamowita ilość, która prowadzi już po pierwsze do szkód wielkich, za które płaci nasze społeczeństwo, bo odszkodowania są płacone z budżetu państwa.
Tu szkody rolnicze ma pan na myśli?
Mam na myśli szkody rolnicze. Minister środowiska corocznie musi wypłacać dotacje na szkody właśnie wypłacać. To jedna strona. Druga strona to są szkody, które są czynione w naszych uprawach leśnych, za które nikt nie zwraca, że tak powiem, kosztów, czyli ponoszą lasy państwowe, można powiedzieć, cały ciężar tego nadmiernego stanu. No i taki łoś potrafi tak wielkie szkody poczynić, że praktycznie unicestwia nasze wysiłki na danym obszarze, gdzie się tam zadomowi. Poza tym chyba każdemu są znane doniesienia gdzieś tam o wypadkach, gdzie łoś wybiega na jezdnię, no i niestety takie cielsko, które w zderzeniu z samochodem i wpadające często do kabiny, no wiadomo co powoduje. I
rzeczywiście ten udział wypadków śmiertelnych ludzi, ale też i samych zwierząt jest bardzo duży w ostatnich latach. To zaczyna być niestety, jeżeli nie byłoby takich sytuacji, no to być może nie byłoby to potrzebne, ale zaczyna to być takim impulsem jednak do powrotu do rozmów o zniesieniu tego moratorium, prawda?
Tak, no ja myślę, że może dojrzejemy jako społeczeństwo do takiej poważnej rozmowy na temat właśnie liczebności populacji poszczególnych takich bezwzględnie chronionych gatunków zwierząt, jak łoś właśnie, jak wilk, ale czasami bobry też są tym gatunkiem, który początkowo, ja pamiętam, jak zaczynałem swoją edukację i jeszcze w szkole średniej i kiedyś pracowałem nad takim tematem introdukcja bobrów w Roztoczańskim Parku Narodowym. Przywożono z tej farmy w Popielnie na Mazurach te pojedyncze egzemplarze bobrów. Oczywiście wielka radość była, co to będzie, czy przetrwają, czy nie, czy się zaaklimatyzują, czy zadomowią. No oczywiście ja tam na początkowym etapie też byłem bardzo, można powiedzieć, emocjonalnie w to zaangażowany, nie czynnie, ale mówię pod względem takim badawczym. No oczywiście przetrwały jak najbardziej. Potem nastąpiło rozmnożenie, rozrost tej populacji. No i znowu następuje konflikt z gospodarką, którą człowiek prowadzi, z tą przestrzenią. Te wszystkie obwałowania rzek, mosty, drogi. stawy hodowlane ryb. Są bardzo duże szkody. No oczywiście teraz już w świadomości tej takiej
publicznej,
hydrologicznej, jednak jest już dopuszczone, że trzeba te bobry. No najpierw było przenoszenie ich tam mozolne i tak dalej. No ale gdzie można przenieść? Gdzie nowe obszary? No nie, no znowu tam za wiele wrogów naturalnych nie ma bóbr, więc ta populacja nadmiernie rozrośnięta zaczyna wyrządzać szkody nie do zniesienia dla gospodarki, dla budżetu i tak dalej. No i tu jest kolejny przykład, że trzeba no, działać w sposób taki racjonalny i podejmować dyskusję, a może ograniczyć występowanie niektórych właśnie tych gatunków do jakichś tam obszarów ściśle chronionych i niech one tam żyją, ale nie prowadzić do tego, że bioróżnorodność musi być wszędzie i w całej rozciągłości, bo to dochodzimy znowu do paranoi. No po co nam to? Można się zastanowić. Mamy bardzo dużo obszarów chronionych.
Rozmawiamy z zastępcą dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie do spraw gospodarki leśnej, doktorem inżynierem Mirosławem Waniewskim. Dziękujemy bardzo za rozmowę. To była pierwsza część rozmowy z zastępcą dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie do spraw gospodarki leśnej, doktorem inżynierem Mirosławem Waniewskim. Pozwolą Państwo, że za tydzień po raz kolejny spotkamy się z panem dyrektorem, aby podjąć następne ważne tematy dotyczące gospodarki leśnej, ale także ochrony i użytkowania lasu. Ponieważ las to niekończąca się księga i karta opowieści. Jeżeli mają Państwo ochotę na kontakt z naszą redakcją, to tym razem zapraszam nie do kontaktu telefonicznego, ale mailowego lasmałpka.radio.lublin.pl. Sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jeremek. Mówię do usłyszenia.
Leśne lato. Sponsorem audycji Leśne Lato jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.